Godzina 7.10, poranek wnet. Witam Państwa z Warszawy, z gmachu pasty, ale przy otwartym oknie siedzimy, więc nie jest tak, że zamykamy się w pomieszczeniach. Za oknem piękne słońce, ale mówią, że dzisiaj trochę popada. Może nie za wiele, ale będzie troszkę chłodniej niż przez ostatnie kilka dni. No taki maj to się jeszcze nie trafił, żeby przynajmniej, ja nie pamiętam, żeby cały czas była piękna pogoda. Ale nie o pogodzie będziemy w tym poranku rozmawiać. Zaczniemy od New Jersey i rozmowy o pomniku. Pan dr Stanisław Śliwowski, lekarz i działacz polonijny, jest naszym gościem. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, dzień dobry panu redaktorowi.
Witamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy ze słonecznej Warszawy. Czy kwestia jest rozwiązana. W piątek dotarły do nas informacje o połączeniu i o kompromisie, który został zawarty.
Tak, to była właściwie zapowiedź kompromisu. Oczekujemy na konferencję prasową i ogłoszenie szczegółów tego porozumienia. Będzie ta konferencja prasowa miała miejsce jutro. Według czasu nowojorskiego to będzie o 10 rano, tak więc no za 9 godzin chyba. No już nie.
O 16.
Tak. No cóż, muszę powiedzieć, że to ta wiadomość, którą wszyscy otrzymaliśmy w piątek w postaci komunikatu, które podał zarówno konsul w Nowym Jorku, jak też i ambasador Polski, pan Wilczek w Waszyngtonie, była dla nas zaskoczeniem. Rozmowy przygotowawcze przed tym komunikatem toczyły się no, za zamkniętymi drzwiami, co przypuszczalnie jest naturalne, prawda, do tego typu negocjacji. Natomiast no, to było dla nas całkowite zaskoczenie.
Polonia szykowała się do imprez, do demonstracji w okolicach tego pomnika, by pokazać, że jesteśmy za nim, że go popieramy. Te demonstracje potem zostały odwoływane, potem to odwołanie odwołano. Wszystko to takie dość dziwne.
Tak, to jest dziwne. Poproszono nas w piątek podczas spotkania u prawnika, który był wynajęty przez naszą grupę, to był Robert Margulis. Poproszono nas o to, żeby tę demonstrację odwołać. Podjęta została taka decyzja jako taki gest dobrej woli, żeby nie odwołać, a zawiesić, ponieważ no, nie znamy jeszcze szczegółów, prawda, tego porozumienia, nie zostały jeszcze podpisane żadne dokumenty. W związku z tym one są te demonstracje zawieszone. Tak jak powiedziałem, szczegóły będziemy wiedzieli jutro. Ale też powiem panu, że trochę nas ten obrót rzeczy zaskoczył, dlatego że tak jak nigdy dotąd sprawa pomnika Katyńskiego miała całe te plany, prawda, burmistrza Jerzy Stevena Fulop spotkały się z wielką krytyką bardzo szerokich kręgów, już nie tylko społeczności polonijnej, ale również prasy amerykańskiej. Ukazało się cały szereg artykułów zarówno tu w New Jersey, jak też i nawet w Wall Street Journal. Tak więc, jeżeli chodzi o PR, public relations, to mieliśmy naprawdę no, niesamowitą okazję, żeby tą sprawę wygrać w sensie PR, ale również jest to niesamowita okazja była, że ludzie się w końcu zaczęli trochę dowiadywać na temat Katynia. Tak więc cała ta rzecz zakończyła się moim zdaniem zbyt szybko. Jeszcze też ważną rzeczą jest to, że ten cały decyzja sądu o tym, że pomnik ma być nieruszony, obowiązywała do 8 czerwca. W związku z tym było jeszcze no, co najmniej 4 tygodnie, kiedy można by było, moim zdaniem, można by było, powiedzmy sobie, tą sprawę negocjować i moim zdaniem nie było powodu, żeby się spieszyć z tak szybką konkluzją.
Pojawiła się też nowość na scenie polonijnej, mianowicie zgoda między różnymi działaczami, różnymi organizacjami. Nas jednak interesuje rola, jaką w tym odegrał Kongres Polonii Amerykańskiej, największa, z największą tradycją organizacja polonijna w Stanach.
Panie doktorze, w tej sprawie nie było różnicy między organizacjami polonijnymi. Jest to sprawa dla nas strategiczna. Katyn to dla Polaków jest rzecz święta. Jeżeli ktoś podnosi rękę na jakieś powiedzmy sobie pomniki z tym związane, to jest to coś, co atakuje nas wszystkich. Ja naprawdę nie widziałem ani jednej wypowiedzi, która by która by nie była krytyczna wobec decyzji burmistrza Jesse Sypy, tak bym powiedział. Dlatego była jedność i również Kongres Polonii Amerykańskiej, zarówno w sensie angażowania się, jak i w sensie oficjalnego listu, który był wystosowany do burmistrza, też zajął oczywiście w tym całym sporze stanowisko.
To fakt. Pytanie, czy jest jakaś szansa na przywrócenie Polonii amerykańskiej znaczenia politycznego. Wielu obserwatorów przy okazji tego pomnika i aroganckiej, bardzo ponadstandardowej pozycji i wypowiedzi pana burmistrza Fulopa mówiło, że to jest taki obraz, jak nas widzą, że ta potężna Polonia, która jeszcze w latach 80. kongresmeni, Dan Rostenkowski przecież był w dużej mierze mover and shaker amerykańskiej polityki, teraz gdzieś jest zajęta sprawami prywatnymi, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i do NATO Polonia już zajmuje się sprawami prywatnymi.
No wie pan, to jest bardzo szeroki temat. Na pewno nie rozwiążemy go tutaj w tej krótkiej rozmowie, ale to wiąże się z wieloma czynnikami. Wiąże się to z pewnymi zmianami w ogóle na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych, z pewnym takim przesuwaniem się w kierunku bardziej liberalnym według naszych standardów w ogóle całej polityki amerykańskiej. Partia republikańska, chociaż w tej chwili ma większość w kongresie i prezydent jest tej partii, też w dużym stopniu jest bardziej liberalna. Poza tym ważne jest też, jaka jest atmosfera na uniwersytetach amerykańskich. One są naprawdę w tej chwili bardzo, bardzo lewicowe i nasza młodzież, która wychodzi z rodzin o takim tradycyjnym profilu, rodzin bardzo konserwatywnych i po prostu przechowujących taką tradycyjną europejską kulturę, bym powiedział, ta młodzież nabywa innej świadomości na uczelniach. I w zasadzie traci, tak myślę, związek z naszą kulturą. I może dzięki temu jest to jeden może z czynników, który tej młodzieży potem nie pozwala się za bardzo identyfikować z polskością. Tu jest potężna praca do wykonania, jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby kiedykolwiek Polonia amerykańska była tak silna, jak była. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale być może trzeba znaleźć jakiś na to sposób, być może musi nastąpić jakieś, powiedzmy sobie, przeformowanie kulturowe, żeby tak było.
W Polsce pojawiają się takie opinie albo zdania, albo może zaklęcia bardziej, że rośnie rola Polski na świecie, że jesteśmy krajem coraz bogatszym, coraz bardziej znaczącym wobec tego, tej Polonii, która gdzieś tam za granicami mieszka i pracuje, łatwiej i dumniej się powoływać na to polskie dziedzictwo. Pan w tej chwili powiedział coś wręcz przeciwnego. To jak jest?
na polskie dziedzictwo zawsze jest warto się powoływać i zawsze warto być z tego dumnym. Myślę, że problem jest tylko przekonanie do tego dziedzictwa i przekonanie do polskości. I to jest rola dla nas wszystkich. Jest to dla państwa polskiego, dla kościoła katolickiego. Mówimy o tej Polsce kiedyś przed. No to ta siła była w dużej mierze przez również parafii kościoła katolickiego. To były te czasy. Kościół w tej chwili w zasadzie.
Panie doktorze, troszkę nam zrywa połączenie. Ja może spróbuję zadzwonić raz jeszcze, a my w tym czasie posłuchamy muzyki, dobrze? A naszym gościem ponownie jest dr Stanisław Siliwowski z New Jersey. Bardzo ciekawy był ten moment, w którym mieszkańcy New Jersey zjednoczyli się w obronie pomnika Katyńskiego. To dowodzi, że możemy jako Polonia wychodzić do innych mniejszości amerykańskich?
Zdecydowanie, oczywiście. To znaczy, wie pan, cała sprawa pomnika mogła się odbywać na trzech poziomach. Jest to realny, to właśnie decyzja sędziego o otrzymaniu czy też przenos pomnika. To jest poziom public relations, PR, i również jest poziom polityczny. I proszę, wie pan, ta cała sprawa właściwie w ciągu 10 dni. Tak, ten poziom, powiem sobie, polityczny myśmy dopiero zorganizować, myśmy się dopiero w ogóle zaczęli skupić. Prawda? Mieliśmy dziewięć, mieliśmy w jakiś sposób rozmawiać z przedstawicielami społeczności etnicznych, ze społecznościami też religijnymi i tak dalej. To jest bardzo zainteresowane, gdzie jest dużo różnych grup hinduskich, muzułmańskich, hiszpańskich oczywiście, etc. Myśmy tego nawet jeszcze nie zdecydowali, ale takie plany byśmy mieli. No cóż, ta się już właściwie kończy.
Bo wokół tego pomnika można było w ogóle nakręcić informacje na temat historii Polski, tak? I opowiedzieć tym ludziom, tak kim jest, Polska tak, jest, tak, jaką historię...
Dokładnie tak to bywało. Te artykuły, które ukazały się w prasie i lokalnej, w prasie amerykańskiej, artykuły były takim po prostu wypisaniu. Pisali trochę polskiego historii, a nie światowego. To jest okazja, prawda?
Tak, tak,
żeby to zbliżyć.
Bo z drugiej strony mamy całkowicie wypaczoną wizję okupacji, znaczy tego, co działo się w II wojnie światowej. Dla Polski moment II wojna światowa była momentem definiującym, bo my do tej pory żyjemy w dziedzictwie tej klęski, tej rzezi, tej wycięcia elit i gigantycznego złodziejstwa. A z drugiej strony, no, na łamach światowej prasy jesteśmy od przynajmniej pół roku oskarżani o te najgorsze zbrodnie wobec osób całkowicie bezbronnych i być może ten moment przesilenia
tak,
właśnie...
Tak, ma pan rację. Wojna światowa i skutki bardzo odległe, to są, które będą trwały kilka pokoleń, co najmniej. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj, którzy czekają na emisji, oni zdają sobie sprawę z tego, jakoś w jakiś sposób świadomie, nie, że właśnie takich, a nie innych działań, w wyniku tego też po wojnie zainstalowano w Polsce i byliśmy sowiecką właściwie, no, taką republiką. Właściwie w wyniku oni się znaleźli na niej, to jest wynik II wojny światowej. Tak więc ludzie sobie z tego sprawę. I myślę, że dlatego jest porównywany z tym, dla on jest rzeź która miała miejsce w czasie pierwszej wojny światowej w Imperium Osmańskim. Też tragedia Holokaustu, prawda, dla bardzo porównywalna, chociaż jest inna, a znaczy dla bardzo porównywalna.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze opowiedzieć w kolejnym poranku, może za kilka dni, o tym, jak wyglądają nasze akcje, akcje Polski, akcje Polaków w Stanach Zjednoczonych. Ja mam na myśli oczywiście tutaj ustawę 447, kwestie obronne i tak dalej, bo to cały szeroki wachlarz przedmiotów, które są dla nas, Polaków żyjących w Polsce, bardzo ważne i w których tutaj pomoc amerykańskich obywateli, którzy również się poczuwają do wspólnoty z Polską, jest bardzo, bardzo istotna. Pięknie dziękujemy. Doktor Stanisław Śliwowski z New Jersey, lekarz, działacz polonijny o pomniku katyńskim i straconej okazji na poinformowanie Nowojorczyków o tym, czym jest Polska i co sobą reprezentuje. Pięknie dziękujemy.
No, dziękuję panu słuchaczom.
Poranek Wnet, 7:30, a my dzwonimy do pani Anny Kucharskiej. Pani Anna Kucharska jest ekspertem Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Mieszka i pracuje w Krakowie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
W Warszawie piękna pogoda za oknem, w Krakowie również. Taką mam nadzieję. Więc energetyka i jej problemy schodzą na plan dalszy. Energetyka jest modna, kiedy zaczyna się smog i dowiadujemy się, jakie to straszne powietrze jest wywołane spalaniem węgla, a przede wszystkim tak naprawdę spalaniem nie tyle energetycznym, ale dogrzania w różnego rodzaju domach i pali się byle czym. Tak czy inaczej, zeszły tydzień mieliśmy ciekawe wydarzenie. Otóż Polska Grupa Energetyczna, jej akcje na giełdzie wzrosły, a Orlenowi akcje spadły. Obserwatorzy mówią, że chodzi tutaj o to, że Polska Grupa Energetyczna zrezygnowała z budowy elektrowni atomowej, co automatycznie pozytywnie odbiło się na bieżących notowaniach tej firmy.
Tak, w rzeczy samej jest to związane z aktualnymi trendami, które mają miejsce na światowych rynkach, a przede wszystkim w sytuacji politycznej wielu państw, szczególnie tych wyżej rozwiniętych cywilizacji zachodniej i tak dalej. Ma to związek z tym, że mamy swego rodzaju modę, te trendy związane z odnawialnymi źródłami energii, które są w znaczny sposób dotowane, ale też promowane silnymi naciskami politycznymi, w związku z czym tego rodzaju zmiany, naciski, jakie prowadzi Unia Europejska, są pozytywnie odbierane, ponieważ wiemy, że będą szły za tym duże pieniądze i dofinansowanie także z Unii Europejskiej. Czy to jest dobre rozwiązanie dla Polski? To jest już zupełnie inne zagadnienie, zupełnie inna kwestia, ponieważ zawsze jednak w ostatecznym rozrachunku należy myśleć o interesach narodowych. No i tutaj już należałoby się zastanowić, jak należy to zachowanie interpretować, szczególnie z uwzględnieniem już tych ciężkich pieniędzy, które poszły jednak na przygotowania związane z programem jądrowym, który miał się rozwijać w Polsce, a wiemy, że były to niemałe pieniądze. Tutaj szacuje się, że to było około 200 milionów złotych. Także czy jest sens teraz to w tym momencie zaprzepaszczać? No tutaj powiedziałabym, że to jest sprawa dość kwestyjna. Pytanie, jak będzie się to rozwijało dalej. Energetyka wiatrowa jak najbardziej jako uzupełnienie nie jest tutaj złym pomysłem. Natomiast czy to przeniesienie ciężaru produkcji energii na tak niestabilne źródło, jakim jest wiatr? Zwróćmy też uwagę, że dotyczy to tylko Polski Północnej i tutaj przesył na dalsze odległości będzie o tyleż skomplikowany, że brakuje nam infrastruktury. Dodatkowo należy pamiętać też o tym, że do elektrowni, do farm wiatrowych konieczne będzie stworzenie jakichś źródeł energii, dokładnie jakichś elektrowni, które jednak w sposób stabilny produkują energię, w razie gdyby jednak tego wiatru nie było wystarczająco dużo. No i teraz pytanie, czy to czasem nie będą elektrownie gazowe? A skąd pochodzi gaz? Też nie jest tajemnicą. Oczywiście dbamy tutaj o dywersyfikację poprzez porty LNG, natomiast biorąc pod uwagę, jakie ilości zabezpieczenia energetycznego byłyby potrzebne, jakie wolumeny potrzebowalibyśmy produkować, no to w tym momencie, czy to jest dobry kierunek rozwoju, to raczej ośmielę
Pani
się kwestionować.
Pani powiedziała zdanie, które trzeba może części słuchaczy wyjaśnić. Otóż chodzi o to, że jeżeli w naszej sieci ustawimy, nie wiem, 100-megawatową elektrownię wiatrową, no to ona może raz dawać te 100 megawatów, a raz może nie dawać. I w sytuacji, kiedy tych 100 megawatów nie leci z tej elektrowni, to trzeba uruchamiać coś, czyli na przykład elektrownię opalaną gazem, która w sytuacji, kiedy wiatr nie wieje, te 100 megawatów produkuje, bo napięcie w sieci musi być mniej więcej stałe. No i na ten
dokładnie rzecz. Tak, dokładnie tak. To oczywiście wszystko z uwzględnieniem też zużycia. Wiadomo, że mamy jednak szczyty w momencie, w ciągu dnia i w nocy to zapotrzebowanie energetyczne jest mniejsze. Natomiast no niestety wiatr, czy słońce, czy inne tego typu źródła raczej nie biorą pod uwagę naszego zapotrzebowania, tylko działają wedle własnych praw, w związku z czym w momencie, gdyby jednak w nocy powiedzmy wiało, tą energię dobrze byłoby zmagazynować. Jak wygląda kwestia magazynów energii właśnie z farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych? No tutaj też jest problem, ponieważ technologie związane z magazynowaniem wciąż jeszcze są rozpracowywane. O ile już pewne powstały, o tyle nie są dostatecznie ekonomicznie opłacalne. W związku z czym wdrażanie ich na rynek czy do użytku nie należy jeszcze, no na razie jeszcze możemy o nich rozmawiać bardziej w perspektywie strategii na przyszłość. Wciąż czekamy jednak na skok energetyczny, na skok technologiczny dotyczący tego typu rozwiązań. Natomiast w przypadku, kiedy tego zapotrzebowania energetycznego nie będziemy mogli zaspokoić poprzez farmy wiatrowe, no to wówczas pojawia się problem, jakie to źródło będzie musiało być. Także wydaje mi się, że gdyby tutaj Polska poszła raczej w odwrotnym kierunku i kontynuowała program jądrowy, natomiast farmy wiatrowe stały się swego rodzaju uzupełnieniem, wówczas to byłby dużo ciekawszy kierunek. Tutaj też należy pamiętać o tym, że jednak technologie jądrowe stanowią dużo większy i dużo szerszy potencjał. Jak wiemy, tego rodzaju w elektrowniach i jakby całemu temu przedsięwzięciu towarzyszy szeroko zakrojone badania. Tutaj zawsze mamy współpracę przemysłu i nauki. No a technologie jądrowe służą nie tylko energetyce. Natomiast w przypadku farm wiatrowych, one już tutaj, te technologie niczemu więcej nie służą. Nie spożytkujemy ich w medycynie i tak dalej. Także inwestycje
A jak
jednak
to wygląda
w energetykę
kosztowo
jądrową.
W tej chwili? Czy energia jądrowa jest znacząco droższa niż ta pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii? No farmy wiatrowe, no bo słońca u nas chociażby tak. Teraz jest fajnie, ale może mogłoby być równie dobrze deszczowo i wtedy byłoby tego słońca o połowę mniej.
Czy tutaj też jest pytanie, które koszty bierzemy pod uwagę? Czy bierzemy tylko koszty budowy, czy dodajemy do tego jeszcze koszty eksploatacji, konserwacji? No i gdzieś w końcu każdą elektrownię trzeba będzie zutylizować albo przynajmniej w znaczący sposób odnowić po iluś tam latach. Koszt budowy elektrowni jądrowych jest bardzo wysoki. Też wiąże się to z szeroko zakrojonymi kosztami dotyczącymi zabezpieczeń i no to wiadomo, jest jednak technologia, która wymaga tutaj bardzo dużych nakładów finansowych, jeżeli idzie o bezpieczeństwo. Natomiast ona niesie też ze sobą spory potencjał, a wiemy też, że elektrownie jądrowe działające na świecie, budowane gdzieś w latach 70., one wciąż działają po renowacjach. Także no jest to technologia na pewno długofalowa i współczesne reaktory, te najnowsze, też można przypuszczać, że nie będą działały tak, jak to się obecnie szacuje, około 20-30 lat, no ale przynajmniej dwukrotnie dłużej. Natomiast w przypadku odnawialnych źródeł energii, takie ich przedłużanie na ten moment raczej nie będzie możliwe, ponieważ w znaczący sposób spada ich efektywność energetyczna. W związku z tym ich opłacalność za te 20-30 lat będzie znikoma.
Ale czy dlatego, że pojawią się nowe, bardziej wydajne, czy dlatego, że te, co są, będą produkować mniej prądu?
Też pojawią się nowe, bardziej wydajne, ale te, które są, będą produkować mniej energii. Znalazłam badania, w których udowadniano, że panele fotowoltaiczne wyprodukowane 20 lat temu, ich efektywność spadła jedynie o 8%, natomiast w praktyce, kiedy zaczęto podliczać koszty, czyli to już nie były tylko badania i testy takie, powiedzmy, w środowisku laboratoryjnym, ale w rzeczywistym wykorzystaniu, no to jednak były znacznie niższe. Należy też wziąć pod uwagę, że tutaj szacunki dotyczące prędkości wiatru czy nasłonecznienia są czysto teoretyczne, to znaczy w pewien sposób są mierzalne, natomiast w praktyce okazuje się, że są jednak dużo niższe. Tak na przykład w Austrii szacowano, że usłonecznienie roczne wynosi 1600 godzin, natomiast w praktyce, kiedy zaczęto to mierzyć w momencie, kiedy farmy, kiedy instalacje fotowoltaiczne produkowały prąd, okazało się, że jednak to usłonecznienie wynosi około 1100 godzin. No to jednak jest spora różnica. Także jeżeli idzie o koszty, koszt budowy elektrowni jądrowej jest bardzo wysoki i tutaj aktualnie na świecie najtańsze rzeczywiście są farmy wiatrowe. Tyle jeżeli idzie o budowę. Natomiast w perspektywie długofalowej, a jednak jeżeli idzie o zabezpieczenie zapotrzebowania na energię, musimy myśleć mimo wszystko długofalowo, no to nie jest korzystne rozwiązanie z tego względu nie tylko na labilność produkcji energii, ale też z uwagi na to, że ich wydajność będzie malała, tych instalacji, z czasem.
A jeszcze zapytam panią, jakie jest w tej chwili zużycie prądu w Polsce i jaka jest perspektywa za, powiedzmy, 5-10 lat?
Perspektywy są wzrostowe. Jakie jest w tym momencie zużycie, to powiem szczerze, że nie mam tych danych w tym momencie w głowie. Ja się bardziej zajmuję państwami niemieckojęzycznymi i akurat te dane pamiętam, natomiast w Polsce nie pamiętam, jakie dokładnie było.
Oczywiście, to jeszcze to w takim razie pytanie inne, no bo oczywiście wiadomo, że będzie rosnąć, chociażby dlatego, że pojawiają się samochody elektryczne. Każdy, kto miałby dzisiaj samochód elektryczny, mógłby ze spokojem mijać sobie stację benzynową i patrzeć, czy tam już przekroczyła ta cena 5 zł, czy może 6, nie? Bo ja za 6 zł to przejadę 100 kilometrów, a wy musicie zapłacić wielokrotnie więcej. I w tym kontekście własne źródła energii, długofalowa strategia jest oczywiście opłacalna i sensowna. Więc rozmawiając o tych elektrowniach atomowych, zapytam o przykłady sukcesów. Czy w Europie są jakieś w ostatnich latach przykłady instalacji atomowych, które zostały oddane o czasie, zgodnie z budżetem i pracują bezawaryjnie?
Tutaj akurat no to jest dobre pytanie z tego względu, że mamy bardzo dużo elektrowni jądrowych w Europie wciąż działających. W tym momencie większy nacisk jest raczej nie na budowę nowych bloków energetycznych, ale raczej na odnawianie starych. Z tego względu, że jest to w pewien sposób jednak mimo wszystko prostsze pracowanie na istniejących instalacjach niż budowa nowych. No, znamy wszyscy przykład elektrowni Hinkley w Wielkiej Brytanii, która, mówiąc wprost, rodzi się jednak w bólach i po bardzo wysokich kosztach. Natomiast tutaj należy zwrócić uwagę na budowę mostu energetycznego polsko-litewskiego, czy tam raczej litewsko-polskiego, bo to jednak ze strony Litwy płynie do nas energia elektryczna. I tutaj ten dodatkowy blok, który został zbudowany wraz z całym połączeniem do Polski, to wszystko odbyło się w ramach przewidzianych kosztów i w przewidzianym czasie. Oczywiście w zaokrągleniu. Natomiast no tu można powiedzieć, że był to jednak pewien sukces współpracy też polsko-litewskiej i no zresztą cała ta współpraca miała jednak na celu zdobycie cennych doświadczeń, które miały później zaowocować w Polsce. Potencjał zresztą Polski, jeżeli idzie o doświadczenie w energetyce jądrowej, jest znacznie większy. Także szkoda by też było go zaprzepaścić, także z uwagi na perspektywy, jakie dają te technologie.
Dobrze, będziemy, to są oczywiście rzeczy dość ważne, technologie, budowa. Mówiła pani, że zostało wydanych 200 milionów złotych na pracę nad elektrowniami, nad elektrownią atomową w Polsce. A na co te pieniądze poszły? Do nas dotarła informacja oczywiście o bajońskim wynagrodzeniu pana Aleksandra Grada, no ale skoro tworzył budowę elektrowni atomową, no to pewnie mu się należało, natomiast no, jakby tej elektrowni nie ma. Więc na co te 200 milionów zostało wydane?
No to jest właśnie niestety smutny rozrachunek. Częściowo zostały te pieniądze wydane na badania, na przygotowania. Wiemy, że tam dookreślano miejsce, gdzie ta elektrownia powinna ostatecznie powstać, bo zawsze wymienia się w tym kontekście Żarnowiec, natomiast brano pod uwagę też parę innych miejsc. Także na pewno częściowo te pieniądze zostały dobrze spożytkowane. Częściowo jednak też przez szereg lat w przypadku kolejnych rządów jakiegoś konkretnego stanowiska odnośnie do budowy elektrowni jądrowej, konkretnego i konsekwentnego, to znaczy takie, które jednak by się nie zmieniało z roku na rok albo przynajmniej w przeciągu 2-3 lat, no to niestety efekt był taki, że pewne stanowiska istniały, pełnomocników do spraw energii jądrowej i tak dalej. Stanowiska istniały, no i jak wiemy, kiedy jest stanowisko, no to też za nim idą pieniądze. I te pieniądze gdzieś tam uciekały po drodze, natomiast nie były podejmowane żadne badania, żadne działania konkretne dotyczące budowy elektrowni jądrowej. Z tego względu, że zabrakło jednak dobrego bodźca ze strony rządowej. Także niestety częściowo te pieniądze na pewno nie zostały tak spożytkowane, jak mogłyby być. No ale niestety liczą się już do kosztów gdzieś tam tej budowy, co jest niestety wielką szkodą.
Tego zdecydowanego stanowiska brakuje również teraz. Nie dalej jak kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że na pewno powstanie, jest decyzja, budujemy. Teraz no chociażby PGE się wycofało, Orlen też nie wiadomo, w tym słynnym komunikacie powiedział, że no w sumie to będziemy farmy wiatrowe tworzyć, zajmiemy się rafinowaniem ropy naftowej.
Gdyby za ogłoszeniem wsparcia dla energetyki jądrowej szły konkretne działania, zostały przeznaczone konkretne pieniądze, był jakiś bodziec w tej sprawie i zostało to unormowane legislacyjnie, no to wówczas myślę, że taka sytuacja by nie nastąpiła. Natomiast tutaj PGE, no to jest o tyle ważna informacja, że PGE od samego początku rozmów, przynajmniej w ostatnich latach odnośnie programu jądrowego, PGE zawsze było wymieniane jako główny inwestor. Wiadomo było, że sama spółka nie jest w stanie tutaj pokryć finansowo tej inwestycji, natomiast cały czas była to jednak spółka, która miała mieć znaczny udział w tym projekcie. Jej wycofanie się w zasadzie ostatecznie zaprzepaszcza te plany na ten moment, ponieważ nie szykuje się, że jakaś inna spółka byłaby w stanie też ten potencjał przejąć. Jeżeli rząd jeszcze byłby w stanie w jakiś sposób zadziałać w tej sprawie, być może udałoby się ten trend odwrócić. Natomiast jest w tym momencie ciężko na ten temat rozmawiać, ponieważ wydaje się, że jednak energetyka jądrowa jest tematem chwytliwym medialnie. Natomiast co do konkretów, wydaje się, że mimo wszystko nigdy nie cieszyła się takim szczerym poparciem. Też z uwagi na koszty, o czym należy pamiętać, co oczywiście jest zrozumiałe w przypadku tak poważnych inwestycji.
W tym tygodniu w Warszawie Polska Wielki Projekt, kolejny kongres, który zajmuje się przyszłością również gospodarczą Polski. Pytanie, czy ten temat wypłynie, czy nie? Pewnie tak.
Myślę, że tak, nawet na pewno. Będzie to temat szeroko omawiany. Należy też pamiętać, że nie do końca jest to już całkowite zamknięcie projektów jądrowych, jakie mogłyby mieć miejsce w Polsce. Zobaczymy, jak ten temat się będzie rozwijał. Natomiast jest jeszcze zagadnienie, tutaj premier Morawiecki gdzieś z tym tematem wychodził. Mianowicie chodzi tutaj o mini elektrownie jądrowe, które miałyby działać przy tych największych zakładach przemysłowych, takich na przykład jak Grupa Azoty, przynajmniej ją się wymieniało.
Ale natomiast to porozmawiamy przy okazji, bo to rzeczywiście nowe technologie jądrowe to jest coś z zupełnie innej beczki i te tak zwane modularne reaktory, które w trochę większym koszcie, ale w równym stopniu takim stałym i długoterminowym, co stare elektrownie, to jest rzecz zupełnie nowa. Rozumiem, że ten temat jest omawiany i będzie również tematem chociażby Polska Wielki Projekt.
Mamy nadzieję, że tak, aczkolwiek na ile pewne słowa padły w ramach ich chwytliwości medialnej, a na ile były to realne deklaracje, na ten moment ciężko jest ocenić, dopóki nie zostały podjęte żadne działania, aby rzeczywiście rozwijać tego typu koncepcje.
Także bo trudno trwa jest cały czas certyfikacja, prawda? Że Stany Zjednoczone to certyfikują, to wtedy będziemy mogli wiedzieć, że to na pewno działa. Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Anna Kucharska z Krakowa, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, była naszym gościem. Życzymy pani miłego dnia.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.